która nie wzbudzała żadnych kontrowersji, zwłaszcza gdy ktoś wreszcie odważył się powiedzieć, ile będzie kosztowała, przy założeniu, że i tak będzie kosztowała 2 albo 3 razy więcej. Może Państwo mi przypomną, bardzo proszę, chętnie posłucham, a może Klaudiusz Slezak nam pomoże niebawem, tym bardziej, że dziś także będzie mówił o pieniądzach, ale nie o tych wydawanych na drogi, mosty czy koleje, ale o pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości, gdyż są zarzuty prokuratury, między innymi w sprawie ustawiania konkursów dotyczących tychże pieniędzy.
Wśród oskarżonych jest poseł Dariusz M. oraz 2 prezesów stowarzyszeń, którzy z nim współpracowali. To jest ten akt oskarżenia. Ponad 200 stron zostanie w dniu dzisiejszym wysłany do sądu.
Dodam jeszcze, że w tle są także inne zarzuty: pranie pieniędzy, fikcyjne zatrudnianie polityków w Lasach Państwowych. Klaudiusz Slezak niebawem odwiedzi nas i opowie. A po 17:00 nie blokuj kolejki do specjalisty. Jeśli nie możesz skorzystać z porady, odwołaj wizytę.
Wciąż jest to 1,5 miliona wizyt rocznie, w związku z tym jeszcze długa droga przed nami.
Trzeba zwrócić uwagę, że niestety chyba troszeczkę za mało w Polsce ceni się tą wizytę.
Właśnie ruszyła kampania społeczna skierowana do pacjentów. Odwołuje, nie blokuje. I o tym opowie Klaudia Kowalczyk, a po 17:30 Anna Rokicińska porozmawia z Aleksandrą Kurowską z portalu cowzdrowiu.pl. Co można zrobić, co jeszcze można zrobić, aby skrócić kolejki do specjalistów? A na koniec, czy każda sklepowa pomyłka to kradzież?
Kasę samoobsługową, ona generuje więcej strat, bo ludzie się mylą, przeklejają, specjalnie nie skanują, czyli no nie ma tam tego dozoru pracownika, ale jest co do zasady tańsza.
Prawdopodobnie w świetle przepisów jest to kradzież, ale to tak naprawdę zależy od intencji, jak się też się pomyli w istocie, tak jak pan poseł niby ostatnio.
Roztargnieni klienci czy złodzieje, dlaczego Polacy czasem nie płacą za towary? To pytanie postawi i spróbuje na nie odpowiedzieć Kacper Badura, a moim gościem po 18:30 będzie Adam Suliga, audytor procesów i systemów bezpieczeństwa sieci handlowych. popołudniowym programie. Czytam, przeglądam komentarze. Tak, jestem bardzo blisko Państwa. Państwo razem z nami i do godziny 19 popołudniowy program. Nie wspomniałem, prezentując przed momentem nagranie, które zaprezentowaliśmy, że to z naszej płyty tygodnia, że to Hana Jadagu. Polecam. Będę wracał do tego krążka z pewnością, a na razie zgodnie z obietnicą. 13 minut po 16 i Prokuratura Krajowa kierująca do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko posłowi Dariuszowi Mateckiemu, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Postawionych ma 6 zarzutów. Śledczy oskarżają go o udział w ustawianiu konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, a także fikcyjne zatrudnianie innego polityka PiS w Lasach Państwowych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Ciekawe, czy domyślają się Państwo, w jaki sposób tłumaczy się dziś Dariusz Matecki. Może nam w tej kwestii pomóc Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, Michale. Kłaniam się bardzo.
Chyba się rozpędziłem trochę, mówiąc, że innego polityka PiS w Lasach Państwowych.
Troszkę tak.
Troszkę tak, będziemy to wszystko, zweryfikowałem w trakcie czytania, dlatego tak się zrobiłem zamyślony troszeczkę. Ale tak, to prawda. Źle sam siebie przeczytałem. To jest najgorsze. Zwłaszcza, gdy dziś towarzyszą nam emocje związane z dyktandem, które o 18.30 przypominam.
To są duże emocje.
To są duże emocje, ty wiesz coś na ten temat, bo właściwie cyklicznie bierzesz udział w tego typu testach wiedzy i niewiedzy, zwłaszcza
jeżeli,
tej drugiej.
Jeżeli dwa razy to już cykl, to tak.
Tak, to zdecydowanie jest jakiś cykl, oczywiście. Także bardzo Państwa przepraszam. Zaraz Klaudiusz wszystko wyprostuje.
Mogę cię jedynie ojojać w tej sytuacji.
To jest zawsze jakaś pomoc. Tym bardziej, że nie trzeba czekać w kolejce do specjalisty, żeby zostać ojojanym. O tym też dzisiaj będziemy mówili. Mówię o specjalistach oczywiście. Klaudiuszu, to wróćmy do posła Mateckiego.
Dodajmy tutaj, że według prokuratury jest panem Dariuszem M. Ale zgadza się Dariusza, na używanie tak. swojego nazwiska, dlatego go używamy.
Tak jest. Zatem wróćmy do pana posła i porozmawiajmy przede wszystkim o tej publicystycznej linii obrony, bo na to, co wydarzy się w sądzie, jeszcze trochę poczekamy.
Choć, no oczywiście tak. Zobaczymy, jak szybko sąd za tę sprawę się weźmie. Dokumenty już dzisiaj zostały wysłane, więc rozumiem, że za chwilę tam na opasłym tomie w aktu oskarżenia będzie pieczątka z sądowego biura. Wpłynęło i już kolejni sędziowie będą mogli się tym zająć, do których ta sprawa trafi. No pewnie chwilę to zajmie, zanim wczytają się w ten opasły, jak mówię, akt oskarżenia. Też dodajmy, że ta sprawa to nie jest jakaś nowość. To jest dopełnienie tego, co już wiedzieliśmy, o czym słyszeliśmy od pewnego czasu od prokuratury. Pamiętasz na pewno takie sceny? To było kilka miesięcy temu, kiedy Dariusz Mateski sam chciał wchodzić do prokuratury. Jechał tam nawet, ale w międzyczasie został zatrzymany przez konkuj zamaskowanych funkcjonariuszy, jak się okazało, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymali pana posła. Wcześniej oczywiście trzeba było mu uchylić immunitet, musiała być zgoda na jego zatrzymanie. No i pan poseł też trafił do aresztu za zgodą sądu. Także to wszystko już wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy też, o co prokuratura podejrzewa Dariusza Mateckiego i w związku z czym będzie miał stawione zarzuty. To od razu powiem, bo to zazwyczaj dziennikarze to mówią na końcu, a my to powiedzmy właściwie na początku. Do 10 lat więzienia, gdyby te wszystkie zarzuty, według sądu oczywiście, okazały się prawdziwe, a wyrok się uprawomocnił, przy założeniu braku łaski oczywiście pana prezydenta. No ale ta może się zawsze wydarzyć. No więc o co w tej sprawie chodzi? Pamiętasz też na pewno słynnego pana Mraza, Tomasza Mraza tak. zresztą, przyprowadzonego na komisję przez Romana Giertycha. On miał być jednym z tych, którzy razem właśnie z panem Mateckim, ale też z Zbigniewem Ziobrą i innymi, miał kombinować, jak wyprowadzić pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Miał tutaj razem z panem Giertychem przyjść jako skruszony, no w pewnym sensie świadek koronny, oczywiście nie mówię o tej warstwie prawnej, tylko no opowiadający o tym, co tam wewnątrz się działo, pod trochę zmienionym wizerunkiem. Zresztą pan Mraz tutaj występował i opowiadał między innymi o spotkaniach w domu w Jeruzalu, tam gdzie ma swoją posiadłość Zbigniew Ziobro. Na ganku tegoż domu miały być ustalane szczegóły tego, jak wyprowadzić, tak przynajmniej pan Mraz opowiadał, a prokuratura uwierzyła w tę wersję wydarzeń, jak wyprowadzić pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, między innymi poprzez stworzenie portali. Portalik, które miały opisywać sprawy poszkodowanych w przestępstwach, a jak się okazało, opisywały zupełnie inne sprawy, to znaczy głównie chwaliły polityków Solidarnej, łamane przez suwerennej Polski.
W sierpniu 2020 roku w miejscowości Jeruzal, w miejscu zamieszkania ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, spotkało się kilka osób, w tym między innymi poseł Dariusz, wówczas radny Dariusz M., Tomasz M., obecny podejrzany, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. I wówczas Dariusz M. przedstawił projekt właśnie wyciągnięcia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości pod pozorem stworzenia lokalnych serwisów informacyjnych mających na celu pozornie pomagać pokrzywdzonym. I od razu z góry było założenie, była informacja, że de facto te serwisy internetowe mają promować polityków związanych z tamtą opcją polityczną.
Druga sprawa, czyli właściwie druga część tych zarzutów, dotyczy wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Chodzi m.in. o stowarzyszenie Fidei Defensor, oczywiście ze Szczecina, bo stamtąd Dariusz Matecki z tamtych okolic pochodzi. I tu pewnie pamiętasz, że opowiadaliśmy też o bardzo fajnym mechanizmie, takim przemyślanym, choć jego konstrukcja w sumie jest dość prosta. To znaczy, ci, którzy mieli wygrać, wcześniej dostawali informacje o konkursie, mogli nawet wcześniej wysłać wniosek. Ci, którzy oceniali wniosek, poprawiali ten wniosek, tak odsyłali. Po cichutku oczywiście, odsyłali, a potem taki świetnie wypełniony, wyprasowany, piękny wniosek trafiał na biurko tych, którzy wniosek oceniali. No jakże mogliby go ocenić inaczej niż, no panie, na szóstkę. I to szóstkę z plusem. No i potem pieniądze wędrowały właśnie do tych stowarzyszeń. Jeszcze do tego wszystkiego w tych różnych stowarzyszeniach i instytucjach byli zatrudnieni ludzie. Jak się okazuje, oni tam nie za bardzo mieli co robić w tych stowarzyszeniach. Zaraz będzie przykład jeden z takiego zatrudnienia, ale miało ich być więcej. Nie wiem, czy pamiętasz, to będzie, możesz spróbować odtworzyć to sobie w pamięci. Ponieważ mechanizm był taki, że zatrudniano ludzi, ci ludzie nie mieli de facto co robić, ale dostawali pensję. Tak. Z tym, że część pensji, według tej prokuratury, cały czas to podkreślam, miała być przez tych zatrudnionych wypłacana i w gotówce miała wracać do Dariusza Mateckiego. Pamiętasz, gdzie ten... jak się to nazywało?
To znaczy, jak nazywa się ten proceder?
Nie, ta część oddawana. To miało swoją nazwę. Oni to, ci zatrudnieni nawet nazywali, że trzeba było oddać co?
A nie pamiętam, patrz, umknęło mi to słowo.
Darkowe.
Ach, to tak się nazywa. Wiesz co, a może mi to w ogóle wtedy przeleciało gdzieś koło ucha i nie wpadło? Nieważne, nie pamiętałem.
Tak, może ta cząstka tego imienia Dar ma tutaj znaczenie. A to tylko takie dywagacje. Znowu prokurator Nowak.
Tutaj ta działalność w zakresie Dariusza M. polegała przede wszystkim na tym, iż uzyskiwał on część wynagrodzeń od osób rzeczywiście lub fikcyjnie zatrudnionych przez te stowarzyszenia. Oczywiście pieniądze te stowarzyszenia miały z Funduszu Sprawiedliwości. A więc przykładowo, to jest przykład już realny z tej sprawy, stowarzyszenie zatrudnia tłumacza, którego nie potrzebuje. Ten tłumacz otrzymuje przez 3 lata pensję, w zasadzie nie wykonując żadnej pracy, tłumacząc w ciągu 3 lat kilka stron. I cyklicznie część tej pensji, oczywiście jest to znajomy, przekazuje Dariuszowi M.
No i przyznasz, że proceder bardzo sprytny. Zatrudniamy, znaczy, odzyskujemy.
Sprytny, no. Wiesz, jeśli masz wszystkie możliwe sznurki w dłoni, to, że za nie pociągasz, nie jest przejawem, dowodem na twój spryt, tylko na brak kontroli, twoją pazerność, brak wstydu.
Michał, to był sarkazm.
A, przepraszam. Przez jakie S sarkazm? Duże.
Dobra. To czekaj, powiem dalej, co było. To jeszcze powiem tylko, że trzecia część zarzutów dotyczy Lasów Państwowych, bo pamiętasz, że Dariusz Matecki był tam zatrudniony jako wybitny specjalista od mediów społecznościowych.
Też ile postów wytworzył? pan poseł?
Nie, no, sam twierdzi, że bardzo dużo i że był bardzo aktywny i że ma na to dowody i że wszyscy widzieli i że wcale bywać nie musiał, chociaż podobno bywał, ale nie musiał, bo przecież praca zdalna. No i prokuratura uważa, że jednak to, że on podpisywał różne listy i że za niego podpisywano, to jednak tak chyba nie powinno być. Że jak się nie przychodzi do pracy, a podpisuje się listę obecności, to tak nie do końca.
To zależy, co było w umowie o pracę. Zawsze to będę podkreślał.
Właśnie. Prokuratura ma tu inne zdanie, wiesz, że jak skoro się umówił, że będzie przychodził, to przychodzić powinien.
A jeśli się tak umówił, to tak, rzeczywiście.
Ale oczywiście to oceni sąd, czy przychodzić trzeba, czy nie trzeba do pracy. Może nie trzeba. Na razie prokurator, i wrócę tu jeszcze do prokuratora Nowaka, mówi tak.
Dariusz M. ma nadto zarzuty związane ze swoją własną działalnością, nie wspólnie w porozumieniu, a więc w związku z ponad 3-letnim fikcyjnym zatrudnieniem w 2 różnych jednostkach Lasów Państwowych. W tym zakresie uzyskał nienależną korzyść, blisko 500 000 zł. Również ten zarzut dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, które to poświadczenie nieprawdy miało rzekomo udowadniać, iż pracę wykonuje.
No teraz dodajemy też do kompletu, żeby było wiadomo, jak broni się Dariusz Matecki w mediach społecznościowych. Pisze, że doszło do kompromitacji postępowania, ponieważ prokurator miał się powoływać w piśmie, nie do końca wiadomo w jakim piśmie, na protokoły przesłuchań Marcina Romanowskiego. Marcina Romanowskiego, czyli tego, który zbiegł do Budapesztu, z tym, że no tutaj prokurator tłumaczy, że nie wie, o co chodzi, bo przecież Romanowski nie był przesłuchany.
Przynajmniej nie przez prokuraturę.
Przynajmniej nie przez polską prokuraturę.
Przynajmniej nie przez polską prokuraturę, bo może o czymś nie wiemy.
Twierdzi, że nie przyznawał środków z Funduszu Sprawiedliwości, nigdy o tym nie decydował, nigdy nie był też beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości, a pomagał jedynie pracy organizacjom, które realizowały zadania publiczne. W pełni zgodnie z prawem oczywiście, pisze Dariusz Matecki. Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, przez 3 lata wykonywałem, tu też cytat, realną pracę, istnieją setki dowodów potwierdzających tę aktywność, raporty, harmonogramy, korespondencja mailowa, materiały wideo, relacje medialne i setki zdjęć z wydarzeń, w których uczestniczyłem. Próba przedstawienia tego jako fikcyjnego zatrudnienia to celowa manipulacja. Sukcesywnie, pisze dalej poseł Matecki, będę ujawniał fakty i dowody pokazujące, jak absurdalne są te zarzuty. Nie popełniłem przestępstwa. To zemsta polityczna i próba uciszenia posła opozycji. Koniec cytatu. No i w tej sprawie będzie decydował sąd. Czy to poseł ma rację, czy jednak
dowody
prokuratura.
Się przed sądem.
Jak mówiłem, 10 lat za kratami może spędzić poseł Matecki, jeżeli to, co zarzuca mu prokuratura, okazałoby się prawdą. 20 kilka osób już w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak to brzmi? Nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Już ma zarzuty, także tak ta sprawa wygląda w tym konkretnym, tym wątku szczecińskim, tak byśmy to nazwali. 8 osób w sumie i ich dotyczy także wysłany do sądu akt oskarżenia. Nie wiem, jak to zrobić, żeby powiedzieć o zupełnie innej sprawie, która z Dariuszem... Chociaż wiesz co, mam pewien pomysł.
Ta trytytka znowu?
Paradygmatyczna będzie teraz.
Czy może most logiczny?
Czekaj, jak byśmy to powiedzieli?
Żeby połączyć przyczółki, tak. Łączymy kropki i teraz klocz już zmienia temat.
Czekaj, ja jeszcze tylko, postaram się takim...
Ja króciutko tylko, bo państwo piszą także i niektórzy to zauważyli już wcześniej, że w przypadku posłów i różnych nieprawidłowości, o które bywają oskarżani, które bywają im zarzucane, to piękne mimo wszystko jest to, że zawsze dochodzi do nich w miejscu posłowania pana posła. To znaczy, że jednak jest w sercu każdego z parlamentarzystów region, z którego się wywodzi, i osoby bliskie tam na miejscu. To jest cudowne, że te pieniądze nie trafiają byle gdzie, jeśli już gdzieś trafiają. Czy legalnie? Czekamy na wyrok sądu. Ale tak rzeczywiście też zauważam ten regionalizm w działaniach.
Myśli jednak o swoich wyborcach.
Pan wspiera region, wspiera lokalne przedsięwzięcia, to się chwali. Cieszę się, że państwo też to dostrzegają. A teraz Klaudiusz opowie o...
Pięknie to zrobiłeś, czy ja już nie muszę wymyślać tej krytyki paradygmatycznej. Super. No, bo jakoś próbowałem przejść, że czy gdyby nadal telewizją rządził Jacek Kurski, to opowiedziałby o tej sprawie. A żeby tak się nie działo, to trzeba wymyślić nową ustawę o mediach publicznych. Ona oczywiście ma znacznie dłuższą nazwę, ale chodzi o to, żeby odpolitycznić media publiczne, także zmienić to, jak wyglądają teraz. Tak przynajmniej twierdzi ministerstwo i dlatego dzisiaj pokazało projekt ustawy. Po pierwsze audyt, twierdzą, że jest taniej niż właśnie za Jacka Kurskiego i że duże oszczędności zostały wprowadzone, to raz, a dwa, ma być apolitycznie i transparentnie, tak przynajmniej Marta Cienkowska tę sprawę przedstawiała. Mają być właśnie apolityczni szefowie mediów publicznych, wybierani w apolitycznych, transparentnych konkursach. No to dajmy głos samej pani ministrze.
Będzie składała się z 9 członków, powoływanych na 6 lat według rotacyjności składu, co 2 lata wymiana 1/3 składu. 4 członków będzie wybierać Sejm, 2 senat, a 3 prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie oczywiście poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Uchwały Sejmu i Senatu, które będą świadczyć o wyborze tych kandydatów, będą podlegały i będą wymagały pełnego uzasadnienia, a uzasadnienie wyboru członków Krajowej Rady wybranych przez prezydenta będzie publikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Jeśli chodzi o zarządy spółek medialnych, planujemy jednoosobowy zarząd powoływany na 5 lat przez apolityczną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na wniosek komisji konkursowej.
Widzisz, ta pierwsza część wypowiedzi pani ministry dotyczyła oczywiście Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą tą ustawą też ministerstwo chce zmienić, wprowadzić rotacyjność tam, więc ci członkowie też co jakiś czas będą wymieniani, tak żeby każda kolejna większość rządząca miała jakąś możliwość wpływu, ale nie mogła też wymieść wszystkich z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przy okazji ma także być zlikwidowana Rada Mediów Narodowych. Przypominam, to takie ciało, które Prawo i Sprawiedliwość powołało do życia, żeby obejść ówczesną Krajową Radę, na którą jeszcze wtedy wpływu nie miało. Wspomniałem o tej apolityczności, to właśnie jak to ma być oceniane i jak rozumiane według tego projektu ministerialnego.
Apolityczność to między innymi brak przynależności do partii politycznej przez 5 lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej, a także kandydowania w wyborach powszechnych przez przynajmniej 10 lat. Co rozumiemy przez eksperckość? To między innymi wyróżnianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu, kultury i mediów, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania prawa dotyczącego mediów lub kultury, lub pracy w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub wydawcą prasy, plus dodatkowe wymogi według kompetencji danego ciała. Te wymogi będą dotyczyć wszystkich kandydatów. Czy chodzi tutaj o zarządy spółek, czy rady programowe, rady nadzorcze, czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. A każdy z tych procesów będzie w pełni jawny.
Na razie mają być konsultacje społeczne do tej ustawy. Po tych konsultacjach ustawa ma przejść całą ścieżkę rządową. Oczywiście potem Sejm, Senat i pan prezydent. Zobaczymy, jakie będą losy tej ustawy. Jedno ważne hasło, które może nam też zostać po tej prezentacji, to koniec z abonamentem RTV. Jeżeli ta ustawa weszłaby w życie, a media już na stałe finansowane po prostu z budżetu państwa, to powiązane z PKB. Także tak ta sytuacja miałaby wyglądać. Jak mówię, na razie to jest tylko projekt. Czy wejdzie w życie? Mam bardzo wielkie wątpliwości. Czy wejdzie w życie? Chociażby się przydało. No bo jeżeli za 2 lata do władzy przyjdzie znowu ci, którzy już tam byli, to znowu mógłbym przypomnieć słynne słowa Jacka Kurskiego. Wrócę do was, kochani, wrócę.
Pan prezydent, zdaje się, na ten temat wypowiedział się, jak dobrze pamiętam, że
po jego trupie.
Coś takiego właśnie mocnymi tak słowami odparł, że tak powiem. Tak?
Coś jeszcze jedno wyjaśnienie, bo tu widzę z... Słuchacze piszą, co to znaczy ojojać. Potrafisz to jakoś ładnie wytłumaczyć?
Nie wiedzą państwo, co to znaczy ojojać? każdy, kto czekał w kolejce na wizytę u specjalisty w NFZ-cie i się nie doczekał, powinien zostać ojojany. To jest jedna z tych procedur medycznych, na które każdy może sobie pozwolić, lub też każdy może wykonać tęże procedurę, ojojać. Tak, to jest najlepsze chyba, na co nas stać zawsze.
Nauczyła mnie tego moja przyjaciółka, która czasem ma jakiś problem, opowiada o tym problemie, no więc ja zawsze oczywiście rzucam się do rozwiązania problemu. Ona mi zawsze mówi: Ślezak, ja nie oczekuję rozwiązań, ty masz mnie ojojać. Czyli powiedzieć ojoj, jak mi przykro, naprawdę. No
tak. W takim ojoj. Teraz trochę południowym stylu, krecikowym stylu to zrobiłeś, ale rzeczywiście tak to właśnie mogłoby wyglądać. Poza tym ojojanie leczy i ciało, i duszę, proszę państwa. To jest najistotniejsza przewaga tej procedury. Wciąż będę powtarzał.
Przed twoim dyktandem mówię ojoj.
Ja nie będę miał czasu, żeby dzisiaj wziąć udziału w dyktandzie. Poza tym już została mi wystawiona ocena. Jeśli zajrzą państwo do naszych portali społecznościowych, to niebawem zobaczą państwo jaka, gdyż na fotografii została uwieczniona. Klaudiusz Ślezak, bardzo dziękujemy. I jeszcze komentarz, a właściwie pytanie naszego patrona. Zawsze jak witamy się, albo jak witamy Klaudiusza, to mówimy dzień dobry, Klaudiusz też tak odpowiada. Pyta pan Wolfgang, czy gdy nadejdzie grudzień, redaktor Klaudiusz będzie mówił zmierzch dobry. To jest trochę trudniejsze swoją drogą od dzień dobry, ale może, nie wiem. Nie będę mówił w imieniu Klaudiusza.
To właściwie już jest. Ale łatwiej będzie dobry wieczór.
Zacząłeś jeszcze, gdy słońce nad Warszawą przynajmniej
długo nie było. Chociaż
dosłownie wytwarzało różne dziwne historie. Pięknie malowało
chmury. Chwilę przed naszym połączeniem była tęcza nad Sejmem.
Tak, tak, to prawda. Widzę, bo wiem, bo ty zrobiłeś zdjęcia i widzę też różne rzeczy w internetach oczywiście. Tak, także wiem.
Nie, to już... To jest koniec naszej dyskusji.
To jest koniec naszej dyskusji. Klaudiusz Ślezak. Poza tym słabo cię słychać. Przygasło coś u ciebie. Przerywa. Klaudiusz. Halo. Nie ma.
Baterię.
Kupmy mu baterię. Dziękuję bardzo. Klaudiusz Ślezak, nasz korespondent polityczny, współautor podcastu Ekstra Poszukiwacze Politycznego Złota. Nawiasem mówiąc, z ostatniego odcinka mogą się państwo dowiedzieć, czym różni się wojna na konwencję od wojny konwencjonalnej. Polecam państwu, jak zawsze, nie tylko ten, ale także poprzednie podcasty Ekstra w wykonaniu doktor redaktor Katarzyny Kasi i Klaudiusza Ślezaka. Polecam państwu prognozę pogody, tym bardziej, że jest moja autorska w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już za chwilę.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Dość dynamiczną pogodę nad Polską zawdzięczamy dziś aktywnemu niżowi, który z nad Jutlandii podróżuje nad Bałtyk, kraje nadbałtyckie i Rosję. Związany z nim chłodny front atmosferyczny rozciąga